Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Jak się masz? Wygodnie ci?
Wygodnie mi, oczywiście. Na fotelu Jumisu? Proszę Państwa, dzień dobry. Witam Ciebie, Remigiuszu. I od razu widzę tutaj follow-up, bo chcielibyśmy się pochwalić tylko, że przedłużamy naszą współpracę z Jumisu.
Tak jest.
Tak mi się dobrze siedzi.
Docenili naszą obecność na ich krzesłach, co nas bardzo cieszy niezwykle mocno.
To prawda, to prawda. I jeżeli Państwo są ciekawi oferty Jumisu, czyli tych foteli tutaj, co my na nich siedzimy, to zapraszamy do linku w opisie, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć całą ofertę.
Tak jest, a wzory są przeróżne, siedziska są przeróżne. Do każdego pośladka dopasować można, na pewno coś Państwo znajdą dla siebie.
To prawda, nawet myślałem o tym, żeby wymienić mój na jakiś nowszy model. Muszę się zastanowić, co
uważaj.
Co zrobić, czemu mam uważać?
No to
co zrobić z tym?
Okej, tak.
Nie mówię o żonie, że wymiana
się zawsze wymiana na nowszy model się kojarzy bardzo jednoznacznie, przepraszam bardzo.
Bo mają taki fajny system, że tą poduszkę, którą masz tutaj, ona jest na magnes. I mówię, kurde, ale super opcja. Ja tylko muszę znaleźć, bo tamten, bo ja to jest mój już drugi fotel Jumisu, bo też przy poprzedniej przedłużaniu Jumisu powiedziało, no jak chcecie fotel, to mówcie. No to ja mówię, no jasne. Ale była taka potrzeba, że miałem komuś, dokładnie teściowi, pozdrawiam, ten fotel mogłem tam zawieźć, no i sobie korzysta elegancko z niego. Jak zobaczę tutaj, no bo tak to co miałbym zrobić z tym fotelem, no?
Nie, no wiadomo. Ale ten magnes to mnie zaniepokoił, muszę ci powiedzieć, bo jak Elon Musk już nas zaszczepi wszystkich, szczepi nam te chipy, to potem się może na krześle zostać chip.
Chciałem przypomnieć, że w słuchawkach masz magnesy, więc być może...
I nie wyciągnę, nie wyrywa uszu. Tak? Nie,
okay. Znaczy ja nie mam metalowych uszu ani nic, więc...
A, że dobra, rozumiem, w słuchawkach mam magnesy i jakoś chipami jeszcze nie wyjęło.
To okay. Więc proszę Państwa, zamykając już tutaj ten segment Jumisu, odsyłamy Was do linku w opisie. No to jest...
Tam Państwa odsyłamy.
W opisie. A jak już mówimy o pisiu, to co tam, Remigiuszu, u Ciebie słysiu?
Dzień babci i dziadka się zbliża oficjalnie w przedszkolu mojej córki, więc musieliśmy do podcastu zasiąść dzień wcześniej. Mam nadzieję, że jesteśmy należycie przygotowani do tej historii. Więc jak normalnie jutro mieliśmy nagrywać, to ja jutro jadę na dzień babci i dziadka. Szczęśliwie tym razem, ja opowiadałem tę historię chyba w zeszłym roku, że ja byłem jedynym ojcem, który poszedł na dzień babci i dziadka, reszta dookoła. Dziadkowie i babcie siedziały, bo ja, moi rodzice mieszkają dosyć daleko, ale tym razem udało się babcię ściągnąć, więc ja nie będę musiał tam u dziadka udawać, mojej córki.
A właśnie, pytanie, czy udawałeś?
Musiałem, wiesz, bo jak były tańce jakieś wspólne z tymi dziadkami, to ja też uczestniczyłem, taki byłem bardziej pochylony. Taki, żeby moja córka się nie czuła wyalienowana w tym przedszkolu. Więc no tak, takie były. Ale już teraz nie będę musiał udawać. Nawet się tam nie pojawię.
No, była taka historia bodajże z Częstochowy, gdzie wnuczka do taty mówiła dziadku.
Tak?
Tak, ponieważ był i dziadkiem, i ojcem.
Bardzo jest mroczna historia, pewnie sądziłem, że pójdziemy w tę stronę.
Strasznie, to prawda.
To nie jest amerykańska historia, gdzieś tam z tych... Nie, bo tam nie, się mogło zdarzyć częściej.
To nasze europejskie tutaj, nasze europejskie. Proszę Państwa, dobrze, to już zmienię szybko temat. Obejrzałem ostatnio ciekawy film. Namówił mnie na niego Julian, czyli Brody z kosmosu. Ponieważ Julian zrobił taki film Najlepsze horrory z zeszłego roku. Więc ja jestem zainteresowany, więc nie powiem Państwu, na którym miejscu był ten film, o którym będę mówił, czyli Evil Dead Rise. A jako, że jestem fanem cyklu, w szczególności drugiej i trzeciej części, to byłem bardzo, bardzo zainteresowany. No i ten Evil Dead Rise, nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś bardzo zły film, ale nie przekonał mnie jakoś specjalnie. Ładnie dosyć nakręcony jest, dużo ciekawych scen, ale ja nie lubię jak nawet... Okej, to jest fantastyka, nie? To jest fantastyka, jakby martwe zło państwo rozumieją. Mam nadzieję, tak, że tak, ten cykl jest jakby znany
absolutnie, wśród naszych klasyka. Widzów.
No to tam się dzieją różne rzeczy, no ale ja mam taki problem, że jeżeli ten świat w tej swojej fantastyczności jest niekonsekwentny, to trochę mnie to irytuje i razi. I tu rzeczywiście mnie to raziło w paru momentach, że były takie głupotki. Chyba w zeszłym roku muszę przyznać, że najlepszym horrorem, jaki oglądałem, był Talk to Me.
Tak, wiem, to cały czas poluję na niego, jeszcze nie mogę go nigdzie obejrzeć u nas.
Mów do mnie, szalenie, szalone polskie tłumaczenie, znaczy dosłowne, więc bardzo dobrze.
Wiem,
tam, tam było tak, że tam ten świat fantastyczny był, ale tam do końca, po pierwsze, nikt nie starał się jakoś specjalnie tego tłumaczyć i on był cały czas taki sam, znaczy te zasady tam się nie zmieniały, tego świata fantastycznego, więc to i nie czułeś, że jest właśnie niekonsekwencja.
To jest bardzo, bardzo ważne w kinie. Często się przytrafia taka rozmowa, że a film ci się nie podobał, bo coś tam było dla ciebie niewiarygodne, ale to, że tam są smoki i rycerze, to ci nie przeszkadza. Nie przeszkadza, bo to jest element tego świata, jest spójny z tym światem. Tak. A czasami ludzie nie potrafią odróżnić jednego od drugiego. Tego, co jest spójne i co powinno być spójne i może być fantastyczne, a tego, co nie powinno być, ale to jest inna historia. Ale tak, rozumiem, co chciałeś powiedzieć.
Tak, żeby więc nawet fantastyczny świat, żeby był wewnątrz spójny, no to jest podstawa, żebyśmy mogli się zanurzyć w nim.
I mówisz o Evil Dead Rise i że nie byłeś zachwycony.
Nie byłem. Ale to... No to ale... Ja... Chcesz zmienić temat, czy bo ja
nie,
bym
nie,
tutaj...
Nie. Taki pokrewny trochę był, jeżeli filmowy. Ja niewiele mam do powiedzenia na ten temat, ale dziękuję Państwu za polecajki, bo wczoraj zwróciłem się z prośbą o pomoc w doborze filmu i na razie sprawdziłem sobie taką produkcję, która się nazywa Niespokojni Ludzie i dodałem ją do listy oglądania. Także dziękuję bardzo za polecenie. Jakbyście Państwo mieli jakieś takie proste sensacje, takie w okolicach 6, 7 na 10 maksymalnie, bo tam powyżej to już za ambitne, to proszę mi podsyłać, ja z przyjemnością obejrzę.
Tak, najlepiej takie 6 na 9, to jest...
6 na 9, takich nie oglądam, a na pewno nie opowiadam o tym.
Jak już o tym mówiłem, to wrzuciłem AI, stwierdziło, że twoje pytanie o polecanie filmów 6 na 9 jest świetnym TikTokiem, dzisiaj go wrzuciłem, bo my nagrywamy we wtorek. Proszę Państwa, więc jakby coś się wydarzyło w środę, to my nie wiemy o tym. To jest dla nas, ta przeszłość wasza jest naszą przyszłością.
Tak, to bardzo
I wrzuciłem dzisiaj te TikToki i na Instagrama, i tam na Facebooka, na wszystko. Zapraszam Państwa, bo to wrzucam tak ten. I tu tam też ludzie polecają ci filmy tam gdzieś na TikToku u mnie, tak, i na Instagramie.
O, Holender, to muszę zajrzeć. Sprawdzić. Dobrze, to dziękuję bardzo, dziękuję za tę pomoc. Ja założyłem sobie Reddita, o tym się nie chwaliłem. Mój Reddit się nazywa Okiem Zygmunta, tak jakoś wyszło, nie pytajcie Państwo dlaczego, może
dobrze,
tam napiszę na tym Reddicie.
Dobrze, że jakby wykorzystujesz swoją mocną internetową markę w tytułach swoich rzeczy.
Ja wiem, ja słabo do tego. To jest, wiesz, geneza jest dosyć zabawna, bo ja bardzo często mam... To wszystko się zaczęło od tego, że jest Jarok gdzieś tam po drodze. Więc Jarok to jest takie brzmiące niepolsko, więc myślałem sobie, że zamiast może Jarok będę pisał Jarocki, że jestem Jarocki. To takie nazwisko polskie jest Jarocki. A najlepszy Jarocki jaki jest? No Zygmunt Jarocki. No i dlatego tak wyszło. No, Zygmunt Jarocki to jest moje konto na Reddicie i Okiem Zygmunta się nazywa i tam też ludzie mi polecają różne rzeczy do oglądania, to akurat z YouTube'a. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jakbyście chcieli. Wiem, że nazwa nie jest adekwatna do niczego, ale tak to u mnie już jest niestety. Ja mam fantazję, jestem człowiekiem z fantazją. No.
Tak, coś podrzucisz mi link, to wrzucę do opisu.
Dobrze, tak
Państwo
zrobię,
będą tak. mieli, tak. Remigiuszu, czy dzisiaj oglądałeś nominacje Oscarowe?
Nie, w ogóle mnie to nie interesuje, ale znaczy w zasadzie powiedziałbym, źle powiedziałem. Nie interesuje mnie oglądanie tego, natomiast bardzo mnie interesuje twoja opinia na ten temat. To chętnie posłucham, bo ty pewnie oglądałeś.
No ja jestem fanem, ale jakoś miałem taką mały entuzjazm, ale muszę przyznać po tych, że bardzo dobre są te nominacje. Tak przejrzałem i oglądałem i no nie ma takich, Oppenheimer 13 nominacji.
Okej.
No więc super. Poor Things, no te biedne istoty 11. No ja nie jestem może fanem tego filmu, ale doceniam kunszt i widzę, że on się ludziom bardzo, bardzo podoba. Killers of the Flower Moon 10 nominacji. Więc super, to też bardzo dobry film.
Ja nie mogę się zabrać do niego. To jest 3,5 godziny takiego chyba dosyć ciężkiego dramatu, co?
Nie, on jest bardzo dobrze zrobiony, jest świetnie zmontowany. Ten film trwa bardzo długo, ale jego się... W ogóle nie czujesz tego. Ja byłem w kinie na nim i absolutnie nie ma powiedzieć, Boże, wymęczyłem się, albo dużyzny, prespa. Nie, on cały czas płynie swoim tempem i no jest to... Sama ta rzecz jest bardzo imponująca dla mnie.
Okay. No ja też wiem, że to jest taka dosyć trudna historia, taka smutna, przykra i taka wstydliwa pewnie dla... No więc taka nieludzka bardzo.
No, zawsze jakaś historia jest, wiesz, wstydliwa.
Ale wiesz, jest taka bardzo nieludzka. Ja nie lubię, jak ludzie są krzywdzeni i tak są krzywdzeni, że bez konsekwencji ci krzywdzący w zasadzie. Więc dlatego to może o tym ciężkim dramacie w tym kontekście mówiłem, że to smutny film. Ja tak lubię rzeczy proste i rozrywkowe, żeby się trochę uśmiechnąć i wyjść takim z taką świadomością, że ludzie to jednak dobrzy są, a nie z taką świadomością, nie, ludzie są okropni. Ja mam bardzo proste potrzeby filmowe, muszę przyznać.
No ale na przykład bardzo lubisz stand-upy, a często w stand-upie jest taka sinusoida, że są trochę kontrowersyjne rzeczy.
Masz rację, może tak. Może, czyli tak, potraktuję Killers of the Flower Moon jako stand-up.
Co godzinkę z takim podejściem. Nie, no warto chociaż spróbować. Ja polecam Państwu, jest na Apple TV, więc to jest
na pewno to obejrzę, tylko tak się zabieram strasznie, jak
Barbie ma 8 nominacji, jest na HBO. Mi się nie spodobał ten film, więc tutaj nie mam... Okej. Maestro ma 7, jest na Netflixie, ten film jeszcze nie obejrzałem, że dzisiaj, jutro obejrzę. The Holdovers ma 5 i to jest film, któremu kibicuję absolutnie najbardziej. Muszę przyznać, że nie... Proszę?
Muszę wpisać, co to jest.
Holdovers to jest... W Polsce to jest... Chyba jeszcze grają w kinach Przesilenie zimowe. Okay. Aleksandra
A, to jest taki kuchenny, tak? To o tym mówiłeś, że to nie. się tak bardzo... Nie,
nie, nie. Nie. To jest... Taki Kevin Sam w szkole w internacie. Świetny film świąteczny.
Aha, dobrze. Bo to widziałem, no okładka akurat mi się wyświetliła i siedzą jacyś ludzie przy stole, ale to może oznaczać.
Siedzą sobie przy stole. No mam nadzieję, że zdobędzie za najlepszy film, chociaż muszę przyznać, że jednak mam takie mocne przeczucie, że tutaj wszystko się rozegra między Nolanem a Scorsese.
Jest to możliwe. Tak. Zaskoczyło mnie to Poor Things, że dostało tyle nominacji, bo ty tak mówiłeś niespecjalnie ciepło o tym filmie, że cię jakoś tak nie zachwycił chyba.
Mnie nie. Jakby okej, ja to rozumiem, ale też jasno trzeba powiedzieć, że zdecydowaną większość zachwycił.
Wiem. Recenzje są bardzo
krytyków, pozytywne. I widzów, no... Zachwycił ten film. No mi tam dużo brakowało, no ale też nie mogę powiedzieć. Tak jak ja Państwu mówiłem, wróciłem z kina i mówiłem, że no mi serca nie skradł, ale ja polecam się wybrać na ten film. Mówię absolutnie poważnie. Nie mam często tak z filmami, które nie do końca mi podeszły, nie?
Okej.
No i Past Lives ma 2. No to tam jeszcze jest American Fiction, które w ogóle nie było, czy Zone of Interest, czy Anatomy of Fall, ale Past Lives, ja byłem na tym filmie na Nowych Horyzontach, i w życiu bym nie pomyślał, że ten film będzie tak obecny w tym sezonie nagród. Podobał mi się ten film, nie skradł mojego serca jakoś bardzo mocno. A on ma tam, moim zdaniem, jedną wybitną scenę. Wybitny dialog to jest taka rzecz, którą pamiętam do dzisiaj. A całość opiera się na takim trochę sentymencie, na takiej, co się wydarzy, jak ludzie, którzy mieli taką relację trochę romantyczną w wieku takim dziecięcym między sobą, co się stanie, jak się spotkają po latach, nie?
A, ciekawe. No tak, oczywiście. To się pamięta. Zawsze się taką relację niezrealizowaną pamięta, nawet jeżeli ona była gdzieś tam w takim wieku bardzo szczenięcym. Więc ciekawe, bo to jest w ogóle koreański film. Ja muszę zacząć zerkać na te koreańskie filmy, właśnie takie, które nie próbują.
Się dzieje w Stanach.
A, to po angielsku jest?
I czy po
to
angielsku, jest? Tak.
A, no to. Ale tak pomyślałem sobie, patrząc tutaj na zdjęcia z tego filmu, że ja, jeżeli chodzi o to kino azjatyckie, to z reguły do mnie trafia takie, które jest trochę kinem akcji, jest takie bardzo, bardzo rozrywkowe. Oczywiście też ma takie trochę głębi, jak Oldboy chociażby, ale jakoś mi to nigdy do gustu nie przypadało, a taki film, który może być trochę odrobinę bardziej, ja wiem, realistyczny, oparty na takich przeżyciach międzyludzkich, to może mnie akurat w tym aspekcie kino koreańskie zainteresuje. Ale teraz się rozczarowałem, bo się okazuje, że to po angielsku, więc... Ale to reżyser jest Koreańczykiem, prawda?
Tak. Ja nawet nie pamiętam,
nie,
kto to...
Celine Song, więc to może jest... być... Tak, to jest tak. Jest reżyserka koreańska. No więc może to. Może to. No dobrze. Dwie nominacje ma do Oscara, o ile się orientuje. To poprzednie
tak,
życie, prawda?
Dwie nominacje, tak.
Dobrze. Więc... Napoleon ma też trzy. Napoleona miałeś okazję obejrzeć?
Nie miałem. On chyba albo już jest, albo zaraz wejdzie do Apple TV.
Wiem, jest tam, wyświetla mi się.
Czekam na to.
Takie też ma niespecjalnie pochlebne recenzje ten Napoleon.
No tak, ale ma być niby jakaś rozszerzona wersja w tym Apple TV. Nie wiem, ile to będzie trwało.
No okej. Okay.
Pamiętam, on trwa 2 godziny 38 minut, a w Apple TV będzie ta taka niby rozszerzona wersja, więc sobie poczekam na to. Pełno.
Okej.
Okay, 4,50.
A miałeś okazję sprawdzać nowy sezon Detektywa? Bo wiem, że już jest na Horizon, na tym, na HBO. I jak ci się podoba?
Podoba mi się. No na razie są 2 odcinki, ale dobrze to wygląda bardzo. Jest, no raczej nawiązuje do pierwszego sezonu jakością, chociaż no pierwszy sezon True Detective moim zdaniem, no to najlepszy chyba serial ever, jaki ja widziałem, a na pewno jeden z najlepszych.
Wyjątkowo dobry jest, tak.
A tutaj jest tak, że przede wszystkim sporo wątków, ale dość klarownie prowadzonych. Bardzo dobre zdjęcia, bardzo dobre aktorstwo i no i tam trochę nawiązań do tego pierwszego sezonu.
To może dobrze, ja przez trzeci sezon za Chiny nie mogłem się przegryźć.
Przez trzeci?
Trzeci jest taką bardzo powolną opowieścią. Jest tam trochę zwrotów akcji, ale mam takie wrażenie, że mimo tego, że cała opowieść toczy się dosyć powoli, to jest zbyt zagmatwana, jest zbyt wiele skoków między czasem, w którym ta akcja się toczy i trochę byłem w tym wszystkim, trochę byłem taki zamulony oglądając to, ale to może moja przypadłość. Okay, tak czy inaczej, bo... twoja pozytywna recenzja czwartego sezonu i odniesienia do sezonu pierwszego może mnie zachęcą, bo zgadzam się z tobą, pierwszy sezon był wybitny moim zdaniem.
Wiesz co, bo jednak ten drugi sezon był taki niespecjalny i to też no, mogę potwierdzić, mi się nie podobał, ale ten trzeci to już był naprawdę okej. Okay.
Tak, no wiem, że był chwalony. Wiem, że był chwalony ten trzeci, więc rozczarowałem się moją własną postawą, no ale jest jak jest. Tego nie przeskoczę.
No to dobrze. Co tam jeszcze u ciebie, Remigiusz?
No wiesz, to niewiele czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy, więc niewiele też mogę opowiedzieć, bo takie mam jakieś osobiste przemyślenia w rodzaju, a przez 2 tygodnie nie chodziłem na siłownię, teraz przyszedłem i mnie wszystko boli. O, to jest takie, ale to są takie starcze, bo problemy to państwa raczej nie będą musiały interesować. Więc jak mi się pojawią takie przemyślenia dotyczące siłowni na dłuższą metę, bo już się do pół roku zbliżam ćwiczeń, to może podsumuję swoje wyzwania. Takiej regularnej siłowni 4 razy w tygodniu chodzę. Teraz akurat te przerwy świąteczne były odrobinę dłuższe, ale coś tam, jakieś przemyślenia mam, gdzieś to podsumuję i kiedyś państwu opowiem, jeżeli państwa interesuje takie siłownia po 40. To są tacy sportowcy gamingowi, jak Rysław chociażby, który tam bardzo intensywnie siłownię promuje u siebie na X-ie, więc ja może też dołączę do tej jego promocji, bo bardzo sobie chwalę. A myślałem, przez wiele, wiele lat opowiadałem, że siłownia totalnie i absolutnie dla mnie nie jest, a jednak polubiłem ją bardzo mocno i tak się czuję nieswojo, jak mnie omijają kolejne dni, bo święta są na przykład. Więc tak, to tyle. To tylko zajawiłem państwu, żeby pokazać, że coś się u mnie dzieje, że nie tam siedzę w piwnicy i oglądam filmy do połowy i potem zasypiam czy coś.
No jasno określiłeś swój stosunek do rodzinnych świąt, więc...
To się odpoczywa, się nic nie robi. No. Być może. No więc jako, żeśmy rozmawiali zaledwie 2 dni temu, to nawet nie miałem okazji, żeby przeżyć coś wyjątkowego, natomiast miałem okazję przetestować Palworld, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, więc mam trochę więcej do powiedzenia, a nie tylko ja mam więcej do powiedzenia, też dziennikarze mają więcej do powiedzenia, nowe raporty spływają, nowe osiągnięcia tej gry, więc myślę, że to może być temat, który państwa zainteresuje, o ile was nie zainteresował już poprzednio, a powinien.
Tak, proszę Państwa, no to porozmawiajmy sobie o tym Palwardzie. Ja też kupiłem grę na Steamie, bo w Game Passie wpadła dzisiaj jakaś aktualizacja i gra przestała działać zupełnie na PC-cie.
Super aktualizacja.
Więc mówię, no najwyższa pora wydać te 125 zł obecnie i kupić na Steamie, więc kupiłem sobie, ale chyba najważniejsze i to dzisiaj, czyli ze wtorku informacja, Palward przebił rekord CSGO w ilości jednocześnie grających graczy na Steamie.
Pale się to nie mieści, daję słowo. To jest naprawdę, ja widziałem różne akcje, jeżeli chodzi o gry. I jakby doceniam jakość tej produkcji i to, w jakie ona tony uderza, jakie sentymenty uruchamia, ale to jest jakiś to jest coś niesamowitego. Ja myślę, że to jest tak, że sukces rodzi kolejne sukcesy i to, że ktoś zwrócił uwagę na tę grę i ona się tak rozpędziła jak kula śnieżna, bo to jest niezła produkcja, ale ja ciągle nie potrafię zrozumieć, jak to się stało, że to jest aż tak gigantyczny sukces. Próbowałeś mi to wyjaśnić ostatnio, ja się zgadzam. Pokemony najwyraźniej tak magnetyzują ludzi bardzo mocno, ale nadal jestem pod wrażeniem tego gigantycznego sukcesu. Bo poprzednio takim wielkim hiciorem, który się tak rozpędził niesamowicie, pewnie pamiętasz, to był PUBG zresztą, w którego grasz do dzisiaj.
No wiesz co, PUBG to tam... PUBG jest właścicielem rekordu wszechczasów na Steamie, ludzi grających jednocześnie. Przypomnę, że wtedy PUBG, kiedy bił ten rekord, był grą płatną i to jest ponad 3 200 000 graczy naraz. Mhm. Ale ciężko... Wiesz co, żeby gra jakaś indie miała takie wyniki, to jest coś nie... No bo to jest taka niezależne studio. Tam oni 3 lata nad tą grą pracują. Dopiero w trzecim roku było około 40 osób. Wcześniej ten team nie przekraczał chyba 10.
Zgadza się.
Więc tak, gra kosztowała $6.7 miliona, bo to mówi, pochwalili się twórcy. Więc dla mnie to jest coś takiego, nie, ale z drugiej strony jak sobie, to co często powtarzasz, że ten sposób, w jaki na przykład Blizzard robi gry, to jest dobry patent. Bierzesz coś, co już działa i rozwijasz to w dobrym kierunku, po prostu. Nie?
To chciałem powiedzieć, że to kiedyś tak Blizzard robił.
No tak, kiedyś tak.
Kiedyś tak robił, teraz.
Dobra, kiedyś tak Blizzard, dobra uwaga. I myślę, że tutaj też tak jest, że masz trochę z Minecrafta, czy z Rasta, z innych takich gier. Masz z Pokemonów, masz multi, masz takie, możesz tam uprawiać sobie farmę, te gry, w których się po prostu tam, wiesz, jakby troszczysz o swój ogródek, też są super popularne. Więc tam dużo rzeczy możesz grać w różne sposoby gry nagradzają cię przyjemnością z tego grania. No na przykład hodowanie niewolników.
To jest w ogóle, dużo osób mówi, że to dlatego, że to niewolnictwo, to dlatego taki sukces. To są zabawne w ogóle teorie. Po prostu gra ma bardzo...
Resentyment za kolonializmem taki w Polsce nagle się obudził.
Nie, jest trochę takich głosów, że a widzicie, nie ma się co bawić w jakąś taką super poprawność, można zrobić grę o niewolnikach i wszyscy się cieszą. To oczywiście jest bzdura, bo to pewnie nie ma nic wspólnego z tym, że gra się dobrze sprzedaje. Przede wszystkim jest przyjemna, ma fajny ten gameplay, to się nazywa gameplay loop, że cały czas jest coś do roboty, jest ten taki RPG-owy system delikatny rozwijania postaci, że tam zdobywasz te levele, to jest coś, co dostarcza jednak. Za każdym razem ja często mówię o mojej sympatii do RPG-ów i ta sympatia raczej wynika z tego, że ja jestem totalnie świadom, jak dużo przyjemności daje to wejście na następny poziom. Za każdym razem wejście na następny poziom, coś zdobywasz, coś... To na mnie niezwykle mocno działa, najwyraźniej na ludzi też to działa. Nie każdy przypada za RPG-ami. Też mi się tak czasami pojawiają takie pytania gdzieś tam w komentarzach, dlaczego wszystko dzisiaj musi być RPG-iem, to nie jest fajne, ja bym chciał coś innego. No właśnie to jest coś takiego, że każdy zdobyty level dostarcza ci, daje ci jakąś tam dawkę przyjemności. I nie wiem, jak można tego nie lubić. To może ktoś nie ma skłonności do tego typu przyjemności. Może dlatego ja to uwielbiam. No i sukces Palworld oczywiście nie wynika z tego, że to jest RPG-owa gra, ale myślę, że do pewnego stopnia wynika. To jest właśnie ten gameplay loop, że zdobywasz kolejne rzeczy, możesz tworzyć nowe rzeczy w swojej bazie i ta baza też leveluje i ona dostaje kolejny poziom i pojawiają się kolejne konstrukcje. I idziesz dalej, wypełniasz kolejne zadania, masz kolejne konstrukcje, więc czujesz, że się rozwinąłeś, że to poszedłeś trochę do przodu. No i oprócz tego jeszcze twoja postać też tam się rozwija i musisz wydawać jakieś punkciki. I to też daje dużo radości. A potem sobie zrobisz tunikę z wełny i wyglądasz lepiej niż na Golasa. I to jest kolejny taki loop, który bardzo, bardzo ludzi wkręca. I to, co powiedział Borys, czyli wykorzystajmy najlepsze pomysły i zróbmy to dobrze, a zróbmy to lepiej nawet niż w oryginale i ludzie się znajdą i się znaleźli. Znaleźli się w niesamowitej ilości. Niesamowite. Ja już powiedziałbym, cały czas myślę, że mimo tego, że grę oceniam bardzo pozytywnie, to mi się w głowie trochę nie mieści, że aż tak duże zainteresowanie jest tą produkcją. No więc, tak, więc bardzo tak potrzebujemy takich gier najwyraźniej.
Tak, twórcy też w międzyczasie odnieśli się do no i ten element kolekcjonowania też jest. Nie?
O, jak najbardziej, jest, tak, tak, tak.
Twórcy odnieśli się do paru spraw, które były, no my też poruszyliśmy, czyli na przykład to, że starsza wersja jest w Game Passie, a nowsza na Steamie. Mhm. No i tutaj jest po prostu czekanie na certyfikację na konsolach. Zwykle dłużej to trwa. No bo jednak jest dużo większe niebezpieczeństwo po prostu. Tak, znaczy, jak ci coś, wiesz, tam przegrzeje konsolę, chociaż stawiam, że tam są zabezpieczenia jakieś mocne, no ale będzie ci crashować czy coś, to takie jest...
No chyba przede wszystkim chodzi o zaspokojenie standardów. Powiedzmy, że i Microsoft, i Sony mają jakieś standardy, jeżeli chodzi o update'y i ta certyfikacja czasami bardzo długo trwa. To nawet na twoim filmie przecież było widać, jak ile się męczyli chłopaki, żeby tą certyfikację dla Lich Spira zdobyć na PlayStation, więc to jest prawda. Droga przez mękę i zakładam, że w takich update'ach to też może być droga przez mękę. Na PC-cie to jest zdecydowanie łatwiej zrobić, bo na Steamie sobie możesz praktycznie wrzucić, co ci się tam żywnie podoba.
Tak, tak, nie ma tam więc, za bardzo... Tak. Nie ma problemów. No, nie zmienia to faktu, że Microsoft rzeczywiście powinien taką szybką ścieżkę dla nich zrobić.
No, zdecydowanie, bo Sony już się tam rozgrzewa też, żeby ścieżkę udostępnić. No.
Właśnie, bo Sony też jest jakby zainteresowane tą grą. Twórcy powiedzieli, że obecnie nie pracują nad wersją na konsolę Sony, ale też podkreślili, że nie oznacza, że nigdy na tej konsoli tej gry nie będzie. Nie jest to związane z tym, że na PlayStation nie ma tego wczesnego dostępu, no bo pojawiały się też gry w historii PlayStation, które miały wczesny dostęp na tej konsoli. Znaczy nie od PlayStation, ale po prostu od innych wydawców. Więc jest tam, jest możliwość, chociaż to nie jest tak popularne jak na Steamie. I więc stawiam, że no jest tam jakiś deal z, wiadomo, że jest deal, bo jest Game Pass, no ale stawiam, że być może Microsoft sobie zarezerwował ten czas do wydania gry w wersji 1.0 tylko dla siebie i na Steama.
Może, chociaż nie wydaje mi się, żeby oni się... Ja myślę, że to dla nas to jest niespodzianka, dla deweloperów to jest niespodzianka, dla Microsoftu to też może być niespodzianka. Ja myślę, że to nie jest tak, że oni przewidzieli, oto mamy hicior, trzymajmy się tego, podpisujmy umowy. Myślę, że to zupełnie przypadkowo się odbyło, nawet jeżeli jest taka umowa na wyłączność w tym Early Accessie i ona co prawda obejmuje Steama, to mógł być to ewentualnie przypadek, a nie jakieś przewidywanie przyszłego sukcesu.
Możliwe, że to było po prostu standardowa umowa, nie? Dla gier we wczesnym dostępie. My nie wiemy, jak one wyglądają, te umowy. Można tylko się domyślać i gdybać.
No, ale Sony, nie dziwi się, że Sony zależy na tym, żeby ta gra się pojawiła. Zresztą z perspektywy deweloperów to też jest dobra rzecz, bo masz całą grupę odbiorczą, która będzie tam czekała i czaiła się na to. Mhm. Deweloperzy zresztą pisali, że przede wszystkim to jest Early Access, więc musimy być świadomi tego, że gra jest niedokończona totalnie i że to jest w zasadzie początek dopiero pracy i wiele rzeczy tam się pojawi. A mimo to już teraz ten wspomniany wielokrotnie przeze mnie gameplay loop jest bardzo, bardzo sprawny. Jestem ciekaw, jak będą to rozwijali, bo zakładam, tam kilka rzeczy się dzieje teraz. Po pierwsze, rozwój gry planowali, tak czy inaczej. Po drugie, dostali taki zastrzyk pieniędzy i takie zainteresowanie z każdej możliwej strony. I zakładam, że ich wydawcy też zacierają tam ręce. Więc praca nad tą grą, jeżeli nie szła z kopyta, to teraz ruszy z kopyta. Tam będzie dużo wysiłku wkładane w to, żeby każdy update był znaczący, żeby świat się o tym dowiadywał. Bo na pewno, to jest, podejrzewam, że to jest taki gigantyczny zastrzyk nowych graczy, wynika z tego, że jest premiera. Natomiast w związku z tym, że to jest early access i wiele mechanik jest niedokończonych, to w pewnym momencie się skończy to, co gracz może osiągnąć w tym świecie. Więc tam trzeba będzie dodawać update'y, żeby podtrzymywać tą popularność tej gry. Ale to może być taki przypadek jak Larian Studios i Baldur's Gate 3. Było wiadomo, że Baldur's Gate 3 wyszło dawno, dawno temu. Ile to było? 3 lata temu? Był ten pierwszy Early Access?
Tak, no mniej
więcej. I potem gra się rozwijała i potem jak przyszła premiera, to ludzie się rzucili na tę grę. Więc nawet jeżeli zainteresowanie Palworldem zmaleje z czasem, bo musi, to nie ma szans, żeby było inaczej, no to potem ta premiera może też wzbudzić dodatkowe zainteresowanie. Już ludzie wiedzą, że tam rzucą się na tę grę, już Steam będzie gotowy. Żeby to sprzedawać w dużych ilościach, więc to jest, przed tą grą jest przyszłość niesamowita. No i ja w zasadzie się cieszę, że tak jest.
Bo to no jest... dobrze, tylko jest pewien problem, że w sumie pochwalili się, że sprzedali już 6 milionów kopii. Mhm. 6 milionów kopii. Studio to jest 40 osób, więc stawiam, że trochę na trochę rzeczy im starczy pieniędzy.
Okej.
Okay. Ale dlaczego nie... Wiesz, jakby... Dlaczego tej gry nie ma na PlayStation? Jeszcze raz, okay. Mówiliśmy, że być może jest umowa, ale stać ich na to, jeżeli nie byłoby takiej umowy, to stać ich byłoby bez problemu, żeby zatrudnić kilka osób, które by portowały. To nie jest aż tak, jeżeli mają wersję na Xboxa, no to nie jest architektura tych konsol nie różni się od siebie na tyle, żeby portowanie tej gry była to jakiś rocket science.
A nie, no pewnie nie jest.
Więc jeżeli oni od razu nie zapowiedzieli, że robią grę na PlayStation, to znaczy, że stawiam, że są jakieś blokady, nie? Że tam no, jest jednak coś takiego, tak ja samo myślę, nie robią na Switcha, ale tutaj chyba akurat jest kwestia optymalizacji albo i Nintendo.
No wiesz co, no jest tam kilka jest możliwości, oczywiście można spekulować. Ja podejrzewam, że toczą się tam rozmowy z różnymi potencjalnymi klientami, bo ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Microsoft zaczął próbować negocjować jakąś tam ekskluzywność. Ten tweet jednego z deweloperów, który odnosił się do tego, to dokładnie jakby wyjaśniał sprawę, bo cały fakt, że gra jest na Xboxie i że jest na PC-cie, to jest też okazja dla tej wojny takiej konsolowej i ludzie się tam obrzucają, że a znowu właścicieli PlayStation piecze tyłek. Na przykład i jest dużo radości mają właściciele Xboxa. Nie wiem czemu, ale tak jest jak jest. To się nie zmieniło przez wiele, wiele lat. Raczej w przyszłości się to także nie zmieni. Więc deweloper był cytowany. Jego tweet tam sprzed paru lat, że granie jest na PlayStation szykowana, jest cytowany jako dowód na to, że tej gry nigdy nie będzie na PlayStation i niech właściciele PlayStation się pocałują w trąbkę. No ale ten deweloper przez tą informację, że hej, halo, nie mówiliśmy, że nigdy nie będzie. Więc trochę zajawił. Tam jakaś tam delikatna komunikacja między ludźmi z Sony się odbywało, a deweloperami tej gry. Tam są jakieś takie poklepywanie po plecach, gratulacje, zgadzanie się na jakieś potencjalne współprace. Ale to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam się toczą jakieś takie rozmowy, bo nawet mimo tego, że Microsoft jest gigantycznym molochem, to jednak wypracowanie sobie ekskluzywności na ten tytuł, czyli że to będzie tylko konsola Xbox i PC na Steamie, no to byłoby im bardzo, bardzo na rękę. Na pewno każdy tam chciałby. Więc tam jakieś w kuluarach się muszą toczyć rozmowy i deweloperzy zajmują, hej, nie powiedzieliśmy, że nigdy nie będzie, ale jeszcze teraz nad tym nie pracujemy. No i też trzeba przyznać tak, że masz rację, że w związku z tym, że to się sprzedało tak intensywnie, no to można pomyśleć o rozszerzeniu zespołu, to po pierwsze. Można pomyśleć o ludziach, którzy będą to portowali na PlayStation, ale to się tego nie da zrobić z dnia na dzień, więc to pewnie będzie jakiś proces, który trochę potrwa, więc nawet jeżeli ta gra trafi na PlayStation, to może zająć trochę czasu.
Okej, ale oni w tym komunikacie powiedzieli, że obecnie nad tym nie pracują. A w momencie, kiedy masz taki... No wiadomo, że jeszcze tych pieniędzy nie mają na koncie, no ale za 2 miesiące będą mieli na koncie te pieniądze i mogliby od razu powiedzieć, okej, spłyną na te pieniądze, od razu zaczynamy pracę nad wersją na PS5. A tutaj powiedzieli, że nie pracują. No, rozumiesz? Może... Jakby tutaj tak. Mnie to jednak dosyć mocno zastanawia, bo jest duże ssanie ludzi, którzy mają tylko PlayStation do grania. Mm-hmm. Jest fenomen, wychodzi jakaś gra i nawet jakieś takie proste FOMO, no to kurde, no nie mogę sobie w to zagrać i jest, wiesz, no niektórzy nawet złośliwcy piszą, że mm-hmm. jak został pobity ten rekord, czyli tam jednocześnie 1,864,000 ludzi w to grało na Steamie, to oni powiedzieli, że nie tylko pękł rekord CSGO, ale i pewna część ciała.
Ja mówię, no, to jest wykorzystywanie jakiegoś takiej przypadkowego sukcesu, żeby znowu w wojnach konsolowych zająć jakieś mocniejsze stanowisko. Jeżeli faktycznie deweloperzy nie deklarują się tak silno, tak mocno przy tym, to być może jeszcze nie podjęli decyzji, bo to jest, jak wiemy, no, sukces paru dni ostatnich, a może też sobie wypracowują silną pozycję negocjacyjną, no bo to na pewno będzie znaczące. Mhm. Więc podejrzewam, że wiesz, no, każdy chce sprzedać grę na jak największej liczbie urządzeń i jak najlepiej na tym wyjść. No to jest biznes. Więc nie sądzę, żeby oni z jakiegoś tam filozoficznego powodu blokowali PlayStation, bo na przykład nie lubią PlayStation czy coś. No nie ma takiej opcji.
Nie, raczej nie sądzę, żeby. Myślę, że powodem są pieniądze albo jakaś umowa. No, tylko
więc coś tam się toczy. No, szkoda, chociaż że już ten proces się zakończył, to już nie będziemy się mogli dowiedzieć takich różnych tajemnic.
No nie będziemy mogli się dowiedzieć, ale patrząc na to, jak duży to jest rynek PlayStation 5, mhm. no to logiczne byłoby, że tam każdy chce być, nie?
Nie tylko logiczne, ale też fajnie by było, gdyby wszyscy gracze mieli do tego dostęp. Ja nie mam żadnej przyjemności w tym, że coś jest ekskluzywem, więc życzę posiadaczom PlayStation, żeby mogli się nacieszyć tą grą jak najszybciej.
Oczywiście, że tak. Jest też kwestia z Nintendo. Wielkie N walczy z twórcami moda dodającego do gry Pokémony, bo taki mod już powstał. Szok, nikt by się nie spodziewał. Na razie tam Nintendo właściwie to nie wiemy, czy Nintendo, ale właściciel praw autorskich, więc no Pokémon Company, czy Boże, jak się nazywa, bo to jest Pokémon Company i...
Ja nie pamiętam, nie powiem ci. W ogóle kwestia Nintendo mnie interesuje.
Jezu, zawsze
jestem ciekaw twojego punktu widzenia na te kwestie.
Game Freak, o właśnie.
Game Freak. No to tak,
że zdjęli film, który był instrukcją, w jaki sposób te poksy dodać do gry. Mhm. No i tyle. Już się pojawiły jakieś analizy prawników, które mówią o tym, że oczywiście Nintendo może pozwać również japońską spółkę, no, znaczy spółkę, firmę, bo Palworld jest robiony przez Japończyków, ale nie jest to tak oczywiste, że mogą wygrać, wręcz wiele jest głosów, że te stwory tak były robione, żeby zapobiec, że już w momencie designowania wiedziano, że może taki pozew być i były tak robione, żeby do tego uniknąć nie doszło.
Tak. Ja właśnie się zastanawiam, bo ja tak z dala jestem od Nintendo i niestety też z dala jestem od Pokémonów, więc zastanawiałem się, na ile te stworki w grze Palworld są zbliżone do Pokémonów. To jest, są to jakby, ludzie też nie bez powodu mówią, że to są Pokémony z bronią, więc to się nie wzięło znikąd. Wiesz, bo ta mechanika też łapania tych stworków jest taka Pokémonowa zdecydowanie. Ale to jest, stąd moje pytanie, nie wiem, czy będziesz znał na nie odpowiedź, czy tego typu zabawy ze stworkami łapanymi w jakieś kulki, to jest tylko pokemonowy wynalazek, czy to jest coś, co w japońskim anime się pojawia też w innych sytuacjach w odniesieniu do innych dzieł? Bo ja mam wrażenie, że coś takiego już widziałem gdzieś w innych miejscach też. Wiesz, bo próbuję się doszukać podobieństw, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o ten wygląd tych stworków, no to można te podobieństwa wypatrzeć, chociaż jak mówisz, bardzo mocno deweloperzy pilnowali, żeby tego uniknąć. Zresztą to jest japońska firma, oni też znają Nintendo, wiedzą, jakie jest ryzyko. I to ryzyko byłoby niezależne od poziomu sukcesu. To znaczy, to nie można tak powiedzieć, że nie spodziewali się, że będzie taki wielki sukces, myśleli, że jak będzie to mała gra, to Nintendo nie zwróci uwagi. Nie, nieprawda, Nintendo zwraca uwagę na wszystko. Nawet jakieś takie błahostki i od razu lecą do sądu. Więc z Nintendo trzeba uważać i Japończycy doskonale o tym wiedzą, więc zakładam, że projektując te modele zadbali o to, żeby one były różne. Chociaż oczywiście pojawiają się głosy nietrafione najwyraźniej, że są jeden do jeden te modele i że Nintendo na pewno się na nich rzuci z pozwem. Najwyraźniej to jest to mało prawdopodobne, ale ja nie znam na Pokemonów na tyle, żeby mieć w tym zakresie pewność jakąkolwiek. Bo do tej pory ja tam napotkałem jakąś taką owieczkę, która wygląda na zupełnie generyczną owieczkę z anime. Napotkałem takiego kota. Te koty są takie, one mi się trochę kojarzą z Pokemonami. Nie wiem, to one też na wczesnym etapie. No i kurka też jest, która znosi jajka, ona też jest bardzo generyczną kurką z anime, więc nie widzę tam jakichś wielkich podobieństw do Pokemonów. Jeżeli chodzi o modele postaci samych, no to takie są bardzo Fortnite'owe, to powiedziałbym, że nawet jeżeli jest jakiś związek między tymi postaciami a Pokemonem, no to są modele ludzkie, tam jakieś takie anime, więc tu też nie ma się czego przyczepić. Jedyne co, to ta mechanika chwytania tych stworków, bo z nimi toczymy walkę, rzucamy jakąś kulę, one są złapane w te kule i potem stają się częścią naszego tutaj, tej trzody naszej, nie wiem, można tak powiedzieć, inwentarza. Stają się elementem inwentarza, więc to jest jedyne podobieństwo. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam się jakiś pozew pojawił, ale to, czy Nintendo ten pozew wygra, czy nie, to jest inna sprawa, ale też jest jeszcze dosyć jedno ciekawe pytanie w tym zakresie. Jeżeli taki pozew miałby miejsce i sprawa by została przeniesiona do sądu, czy na Steamie nadal ta gra będzie obecna? Bo wiem, że było parę takich sytuacji, że jeżeli pojawił się jakiś punkt sporny w grze między jednym wydawcą a drugim, to bardzo często gra, która była posądzana o jakieś tam przykład kradzieże modeli albo kradzieże pomysłów, była usuwana. Ostatnio była taka sprawa z takim Extraction. Była taka gra Fantazy. Nie pamiętam też tytułu, ale wiem, że tam było dużo dyskusji na temat modeli, na temat pomysłu i taki duży wydawca, nie wiem, czy to Capcom nie był czasem, być może tak, być może nie. Nie chcę teraz, bo już jakoś mi umknęła ta sprawa. I wiem, że ta gra została wycofana ze sprzedaży
Dark
na jakiś
Darker
czas.
Dark and Darker to było?
Tak, Dark and Darker, że tam taki problem się pojawił. Więc zastanawiam się, czy w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim popularnym produktem, pozew tego rodzaju mógłby wpłynąć na to, że gra znika ze Steama, nie jest sprzedawana, dopóki ten spór nie zostanie rozstrzygnięty. Ale nie sądzę, żeby Steamowi się opłacało wycofywać coś takiego ze sklepu, a która...
Już swoje zarobili, nie?
To swoją drogą. No ale to jest, wiesz, no swoje zarobili, ale potencjał zarobku jest nie, bardzo... No, wiadomo, no, wiadomo. Tym bardziej, że mam silne podejrzenie, że w grze tego typu mogą się pojawić potem z czasem jakieś mikrotransakcje. One oczywiście, ktoś się może oburzyć, jak usłyszy mikrotransakcje, bo wiadomo, że one często negatywnie wpływają na grę, ale przyjmijmy, że pojawią się jakieś korzystne mikrotransakcje, takie przyjemne, takie zjadliwe.
Nie ma takich.
No, to są czasami jak skiny, jakieś takie albo skórki, ludzie to kupują, one nie są. No w LoLu mikrotransakcje są chyba zjadliwe w miarę, nie? W League of Legends.
Ale to nie są dalej przyjemne rzeczy. No.
No oczywiście, no dobrze, masz rację, ale przyjmijmy, że to jest jakiś taki...
w płatnych grach mikrotransakcje, to jest patologia. Nie, zamknijmy ten temat, nie? Jak no, ale gracz to, FIFA, słuchaj, wiem o tym najlepiej.
Okej, okay, no, to, że my zamkniemy temat, to wiesz, to problem nie zniknie. To nie jest tak, że zamykamy
nie,
oczy.
Nie. Ja nie mówię o tym, że my to zamykamy jakieś, tylko że uznajmy, że to jest właściwe stwierdzenie, słuszne, jedyna słuszna, no, w płatnych grach nie powinno być mikrotransakcji, koniec, kropka.
Bardzo jest to słuszna uwaga, co nie zmienia faktu, że dla Steama to potencjał zarobku na tej grze jest bardzo perspektywiczny, więc może się tam dużo jeszcze wydarzyć. Więc Steam też będzie dbał o swoje interesy w tym zakresie przynajmniej.
Nie pomogę ci z tymi wszystkimi pytaniami, nie wiem, bo to co, jakby japoński sąd to będzie rozwiązywał?
Nie mam pojęcia, kto to będzie rozstrzygał. O ile coś takiego się wydarzy. No. Może się nic nie wydarzy i tyle.
Zobaczymy, będziemy na pewno śledzić. Już
to prawda.
Ja i ty zainwestowaliśmy grube pieniądze w tą grę, więc trzeba jakby tu śledzić te rzeczy. No ale jak już jesteśmy przy przykrych sytuacjach, to przejdźmy do sytuacji z Piranią Bytes.
O, ulubione polskie studio.
Tak.
Nie chciałem powiedzieć ulubione studio, ulubione niepolskie studio Polaków.
W związku z krążącymi plotkami o zamknięciu Pirania Bytes, firma wystosowała oświadczenie, co ciekawe, w trzech wersjach językowych. W angielskim, niemieckim i rodzinnym polskim. Tak, to jest żart dla wszystkich, którzy tutaj...
No, jest polska wersja, czy to polska wersja, która została...
Jest polska wersja, oficjalnie ją jakby zrobili. Ja państwu przeczytam, Drodzy fani, tak to prawda, my Pirania Bytes jesteśmy w trudnej sytuacji. Nasza odpowiedź na wszystkie doniesienia, które obecnie krążą, jest taka. Nie spisujcie nas jeszcze na straty. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal tworzyć gry ze światami, w których można się zgubić. To zawsze leżało nam na sercu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nam się to uda. Wyobraźni i twórczych umysłów nam nie brakuje. Bądźcie pewni, że nasz zespół trzyma się razem bez względu na wszystko. Teraz koncentrujemy wszystkie siły na ten cel i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć partnera do tych projektów. Jak tylko będzie coś nowego do ogłoszenia, skontaktujemy się z wami. Dziękujemy za wasze nieustające wsparcie. Wasze piranie.
No, jest to niepokojący komunikat, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem gotików i fanem Eleksów. Ale też są takie głosy, że trochę są sami sobie winni, że ten postęp technologiczny się dokonał i trochę ich ominął. Że ich gry to jest, wielokrotnie mówimy o tym drewnie i z taką pewną sympatią mówimy, że te ich gry są drewniane, ale za to dają sporo radości. Wydaje mi się, że chyba jednym z największych problemów twórców Gothica stał się Elex. Bo Elex to był projekt, który oni robią z reguły trylogię. Czyli zrobili Gothica, ta trzecia część to tak niespecjalnie się tam udała, ale przynajmniej próbowali. Potem zrobili trzy części tych gier pirackich. Risen. I to też chyba nieźle się sprzedało, pewnie nie tak dobrze jak Gothic. Natomiast Elex zdecydowanie w tej trójce wypada najgorzej i problem polega na tym, że pierwsza część Elexa nie sprzedała się jakoś tam wybitnie, druga sprzedała się jeszcze słabiej i teraz mamy do czynienia, bo to jest też taka analiza, którą ja zasłyszałem w internecie oglądając, słuchając podcastu, że no trzecia część wskazuje na to, że jej sprzedaż będzie najniższa z tej całej serii, bo to siłą rzeczy trudno, żeby to się sprzedało lepiej niż jedynka i dwójka, zwłaszcza, że opowiada tę samą historię, to jest kontynuacja tej samej przygody. Więc ktoś, kto kupuje trójkę, musi być zainwestowany trochę w jedynkę i w dwójkę, musi rozumieć tą opowieść. Ta miłość do trójki to się nie weźmie znikąd. I szansa na to, że trójka będzie sukcesem, jest niewielka. Więc z jednej strony Pirania Bytes chce dokończyć tę swoją trylogię i zamknąć tę historię. Ja rozumiem ich tą taką kreatywną potrzebę, żeby to doprowadzić do końca. No ale z drugiej strony wydawca, stojąc w obliczu potencjalnej gry, która się raczej nie sprzeda, no nie do końca może być szczęśliwy, więc potencjalne zamykanie tego studia jakby jest zrozumiałe z punktu widzenia wydawcy. Nie jest to przyjemne dla graczy, zwłaszcza jeżeli ktoś tego Elexa lubi i czeka na dalsze dokonania Pirania Bytes, no ale można zrozumieć, co tam się właściwie wydarzyło i z czego wynikają te problemy. Więc zobaczymy, no czas pokaże, co się może w tej kwestii wydarzyć.
Czas pokaże, ale my możemy sobie sprawdzić, jak do tej pory wyglądały osiągnięcia Elexa i Elexa 2. Okay. Elex na Metacriticu 67. Okay. Peak na Steam prawie 23 tysiące i 74% pozytywnych recenzji na Steamie.
Okej, okay, mówimy o pierwszej części. To.
Tak, Elex 2 64 na Metacriticu. Peak na Steamie 8 tysięcy i 75% pozytywnych recenzji na Steamie. Ja grałem w Elexa 2 na premierę na PlayStation 5 i ta gra oprócz tego, że była na maksa przestarzała i wyglądała jak bardzo stara gra, to do tego była fatalnie zoptymalizowana i tam klatki spadały do 14 klatek na PlayStation 5 przy grze, która wyglądała jak z PlayStation 3.
No tak zdecydowanie eksploatują ten silnik i on za wiele nie ma do zaoferowania. Chociaż jak się zatrzyma stop klatkę i popatrzy na te różne pejzaże, to wygląda nie najgorzej. Ale jak się to zaczyna ruszać, jak się toczy walka, no to...
Nie, to jest, gdzie no, to wygląda?
Nie, tak przymrużysz oczy, to jak wygląda nie najgorzej.
Jak na jakimś starym telewizorze to ma.
No tak, to może tak. No jakby wyraźnie widać, że ten Elex z części na część nie cieszy się większą popularnością. To jest też taki setting nietypowy, bo to jest takie fantazy połączone z science fiction. Coś, co mogłoby mi przypaść do gustu, ale wiem, że ludzie raczej nie podzielają tego typu zainteresowań. Większość graczy, którzy, mam takie wrażenie, bo to też jest, może być moja bańka i nie sprawdzałem danych dokładnych, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi gry tej kategorii, to to przeważnie powinno być fantasy. Science fiction już się cieszy odrobinę mniejszą popularnością, ale fantasy zawsze, a mieszanie jednego i drugiego, no niestety nie każdemu graczowi wchodzi. Ja lubię ten gatunek, ale wyraźnie należy do mniejszości. Oczywiście pytanie teraz, czy to, że ludzie Eleksem się nie interesują, wynika z tego, że setting jest niewłaściwy, czy wynika z tego, że jakość gry jest niewłaściwa i pewnie jedna i druga opcja tutaj absolutnie jest do wzięcia pod uwagę. Ja próbowałem gdzieś wyśledzić wyniki sprzedaży, dobrze, że sięgnął po te rzeczy na Steamie, bo jedyne, co mam do powiedzenia, to, że słyszałem, że Elex 2 się sprzedał gorzej. Natomiast nie mam żadnych tutaj liczb, ale to, co widać na Steamie i te piki, no to one chyba dosyć jasno pokazują, no bo to się nie bierze znikąd, co zresztą w Palworld było wyraźnie widoczne. Więc można z czystym sumieniem powiedzieć, że Elex 2 sprzedał się słabiej i to jest wskazanie bardzo nieprzyjemne na Elexa 3. Więc Piranha Bytes, ja nie wiem, co oni teraz chcą, bo oni stali się częścią...
THQ Nordic,
a THQ Nordic jest też częścią czegoś większego? Czy oni są jeszcze...
Embracer Group, znaczy no z właśnie, THQ Nordic Group. Jakby się wyodrębnił ten, żeby to oddzielić wydawcę od tego
Tak czy inaczej, no tam wielkie są struktury, których się dosyć ostro traktuje studia, nie przynoszące rezultatów pozytywnych i trochę tych studiów właściwie zostało zamkniętych ostatnio. To nie byłaby pierwsza taka historia. I szczerze mówiąc, mimo tego, że bardzo kibicuję twórcom Gothica, to dziwię się, że dopiero teraz, jakby w obliczu tych okrutnych zamknięć, które się odbyły w międzyczasie. Ale może oni się jakoś, uda im się wydostać jakoś spod tych wielkich wydawnictw i spróbują własnymi siłami to wydać, albo gdzieś indziej u jakiegoś innego wydawcy. No stąd ta nadzieja, która tutaj została wskazana przy tym liście, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze może się uda.
No pewnie, trzymajcie próbują, za nas kciuki. No, Elex 3, no, czy ty byś zainwestował jakiekolwiek pieniądze w Elex 3?
Jako gracz, czy jako wydawca?
Jako inwestor.
Nie, absolutnie nie. To nie jest biznesowo dobry pomysł. No to jest jakby z artystycznego punktu widzenia to jest pewnie, no fajnie dokończyć trylogię, to jest dobre. Może jakby...
To nie jest z artystycznego punktu widzenia, bo jedynka nie była najlepszą grą, dwójka nie była najlepszą grą i tam cały czas powielają się te same błędy. Ta gra jest super przestarzała, właściwie bazuje na jakiejś takiej nostalgii z Gothica. Nie wiem w sumie co tam, bo tam wszystko jest przestarzałe, jest do tego zabagowana. Ta dwójka, jak grałem na premierę, to tam podczas rozmowy z jakimiś NPC-ami, oni mi tam głowy na przykład znikały, nie? To było koszmarne, okay. Znaczy doświadczenie z tej gry mam naprawdę koszmarne.
No tak, to nie, tu w ogóle nie próbujemy prowadzić dyskusji, czy ona jakościowo jest dobra, czy jest zła. No to jest taka Piranha Bytes, typowa być może nawet w trochę gorszej odsłonie. Jest tam, jeżeli chodzi o w ogóle o Elexa, ja też podejmowałem próby jedynki i dwójki ogrywania. Oni mają bardzo zaburzony balans między akcją a rozmowami. To jest jakby mój podstawowy zarzut wobec tej gry, bo wszystko można przetrawić. To, że gameplay jest trochę drewniany, to jest coś, do czego możesz się przyzwyczaić. Natomiast wchodzisz sobie do osiedla, w którym są questy do wzięcia, jest jakaś historia do wysłuchania i typy do ciebie gadają przez pół godziny rzeczy, które są kompletnie nieistotne i myślisz sobie, no dobra, no nie chce mi się gościa słuchać, ale jak mi się go nie chce słuchać, to jaki sens ma dalsze granie? Ja nie poznam tej historii, ja jej nie zrozumiem, a nie mam siły siedzieć tam i słuchać. W Risenie zresztą też był ten problem, ale nie do tego stopnia i w Gothicu im się udało tego uniknąć na szczęście, bo tam być może nie było wystarczająco dużo dialogów. Tutaj straszną mają potrzebę, żeby opowiadać tę historię bardzo, bardzo powoli i to się toczy i się mieli te opowieści. To jest strasznie, strasznie nużące. Więc powiedziałbym, że gameplayowo byłbym w stanie to jeszcze przetrawić, gdyby tych rozmów nie było tak kolosalnie dużo. Tak, zdecydowanie jest to staroświeckie. Zdecydowanie jest to staroświeckie i nic się z tym nie da zrobić. Nie wiem, czemu to studio tak nie rozwija się w tym zakresie. Widocznie jakby chęci mają do tworzenia. Oni się trzymają razem, mówią, że się nie rozpadną, że ludzie będą skupieni wokół tego Piranha Bytes, ale nie mają takiej skłonności, żeby zobaczyć, kurde, patrz panie, to konkurencja zrobiła, to patrz jaki gameplay, może pójdziemy w tę stronę. Nie, ja tam wolę 40-minutowe dialogi i drewniany gameplay. No, nie mam pojęcia, dlaczego tak
może
jest.
Może ktoś, kto zarządza, taką ma wizję gier i takie chce gry robić, no.
No to taki efekt jest niestety, no to się nie wzięło znikąd. Mimo mojej sympatii do tych wszystkich gier, to efekt jest taki, łatwy był do przewidzenia. Jak mówię, ja byłem zdziwiony, że to się wcześniej nie wydarzyło.
Ja też uspokoję wielu fanów, którzy się martwią, na przykład co z Gothic Remake.
No, no to inna
Piranha
sprawa.
Bytes nie robi Gothic Remake, robi to Alkima i to barcelońskie studio THQ. Więc raczej to jest rzecz niezagrożona. I zresztą marka Gothic należy do THQ, no ale nie zmienia to faktu, że ciężko. No. Ciężko dzieje się w branży, jeżeli masz jedno powiedzmy średni sukces finansowy, a druga gra raczej jest w topą, to nie masz czego zbierać, jeżeli ty proponujesz jako kolejną grę trzecią część tych dwóch poprzednich. No to jest ciężko tutaj w ogóle bronić trochę tej firmy, bo naprawdę jest bardzo ciężki czas w game devie. No wczoraj z naszej perspektywy, czyli w poniedziałek, poszła informacja, że Riot zwolnił ponad 500 pracowników, co jest w ogóle 11% ich, 11 czy 11 chyba, procent ich załogi, więc dużo zarabiają. No i w ogóle powiedzieli, że będą rezygnować z gier dla jednego gracza całkowicie.
No to jest przykra informacja akurat. No oni jakby liczę na to, że chociaż w zasadzie co mnie tam to interesuje. Bardziej mnie interesuje, że robią MMO, a to nie jest gra dla pojedynczego gracza, więc tego nie zatrzymają. Ale oni mieli kilka takich, to nie było tak, że Riot udzielał licencji mniejszym studiom do tego, żeby tworzyli gry w ich świecie i niektóre nawet się spotkały z pewnym zainteresowaniem, więc to chyba nie są ich koszty. Nie, jakieś tam, oni mieli coś takiego Riot Forge, taki projekt, który poszerzał te wszystkie ich światy. No ale tak czy inaczej, pozwalniali ludzi. Nie wiem, czy to się nie wiąże też z jakimiś sytuacjami na rynkach azjatyckich, że tam jakieś studio zostało zamknięte, czy jakaś tam komórka Riotu i nie wiem, nie jestem pewny. Teraz trochę...
Ja myślę, że po prostu jest bardzo ciężko w branży. Przez ten czas pandemii bardzo dużo projektów zostało przefinansowanych.
Tak, tak. Ludzie lubią wierzyć, że sukces nie wynika z sytuacji zewnętrznej, tylko z ich własnych dokonań. I nawet jak podczas pandemii było więcej graczy i więcej zainteresowanych, no to potem się to skończyło i wszyscy troszkę są zszokowani, nie byli przygotowani na to. A powinni być zdecydowanie. Więc tak, to tak. Przeszacowania wystąpiły w wielu studiach. Tam od Destiny to studio, też zapomniałem, jak się oni nazywają.
Kojarzy?
Bungie. No oni tam też przecież pozwalniali bardzo dużo pracowników.
Tam to w ogóle jest jakiś taki dużo problemów w ogóle też. Destiny ma chyba dużo, ale to nie tak, to trzeba tak, byłoby tak. Na jakiś inny temat. Mateusz Tomaszkiewicz, czyli człowiek, który pracował przy tym MMO Riotu. Człowiek bardzo zasłużony dla Wiedźminów CD Projektu. Wrócił do Polski, teraz pracuje w Rebel Wolvesach.
Tak, tak. Oni robią jakiś projekt, ale to jest taki projekt multiplayerowy, kompetytywny, więc z racji tego już mnie
co?
Tak bardzo...
Ale jaki projekt? Rebel Wolves?
Tak?
AAA RPG robi dla jednego gracza.
O, to przepraszam bardzo, to posądziłem bardzo, to musiałem pomylić jakieś, bo wiem, że część ludzi pracujących przy Wiedźminie poszło w swoją stronę i zaczęli robić taki projekt multiplayerowy, jakiś taki kompetytywny. Okej, będę musiał posprawdzać swoje fakty, dobrze, że mnie naprostowałeś, bo to bym straszny grzech popełnił, gdybym oskarżył tutaj o robienie multi podczas AAA.
Ten projekt nazywa się Dawnwalker, warto śledzić, bo projekt zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. No. Ale teraz mnie wybić, czy nam mówię, a może... Może nie, no ale z tego co pamiętam, to jest po prostu RPG dla jednego gracza.
No to państwo nas skorygują, gdybyście mieli bliższe informacje. Wydawało mi się, że słyszałem, że coś tutaj się szykuje multiplayerowego, ale jeśli źle słyszałem, to bardzo dobrze, to się bardzo z tego cieszę. To wcale mi nie przeszkadza, że się pomyliłem w tej kwestii. Nawet bym bardzo chciał się pomylić. Boże, ale z informacji optymistycznych...
Szybko tutaj sprawdzam, ale pomów.
To ja przekażę państwu, bo jako, że takie smutne rzeczy, to powiem państwu, że wystartował trzeci sezon Diablo 4, może to państwa zainteresuje. I to się nazywa sezon konstruktów chyba, więc będziemy mieli takiego konstrukta właśnie, czyli mechanicznego stwora, który będzie chodził z nami na przygody, będzie miał statystyki współdzielone z graczem, więc im my jesteśmy mocniejsi, tym nasz ten robot, konstrukt jest mocniejszy. No i tam dużo różnych nowych rzeczy się dzieje w grze. Jakieś przygody dodatkowe, jakaś ta linia fabularna. Jeszcze nie miałem okazji testować, przetestuję sobie dzisiaj. To nie jest tak, że jestem świadom słabości Diablo 4 w wielu aspektach. Natomiast to nie znaczy, że tam uznałem, że ta gra już jest do niczego. Będę ją sprawdzał, właśnie zaraz sobie będę instalował, żeby wieczorkiem posiedzieć i popatrzeć, jak to działa. Może się uwolnię od Palworld na chwilę, żeby pograć w Diabełka. No bo czemu nie? No chociaż właśnie w ramach sukcesu tego Palworld, no to Diablo, ten kolejny sezon Diablo może być wzbudzać mniejsze zainteresowanie. Myślę, że ci gracze przenieśli się masowo do tej nowej gry, która takie sukcesy na Steamie.
Dobra, trochę mnie tym Rebel Wolfsem zbiłeś z tropu. Ja mówię, coś co jest grane. Sprawdziłem, jest to AAA RPG oparte o fabułę.
To bardzo cię przepraszam. Bardzo cię przepraszam za to wybicie z rytmu. Pamiętam.
Tak, więc... No,
ale
czekamy,
to jest kolejna dobra też informacja, że się... To jest kolejna dobra informacja, że się pomyliłem. Nie? To jest dwie dobre informacje tak, na koniec.
Tak, tak. No i co? Jeszcze nie grałeś w to Diablo, czy grałeś? Bo ja tutaj
przeszłam. Nie. Mówię, że zaraz jak sobie skończymy nagrywać, to sobie ściągnę i będę próbował.
A, to odinstalowałeś.
Nie, przepraszam. Nie. Dawno Battle.netu nie odpalałem. Niech mi się zaktualizuje do tego nowego sezonu. No. Zobaczę, może mam tam jakieś żetony, to sobie wykupię premium Battle Pass. Nie zachęcam Państwa, to w ogóle proszę tego nie brać pod uwagę, bo to ktoś mnie uzna, że ja tutaj jestem, że ja tu jestem sponsorowany. Nie jestem. No jestem starym fanem Diablo, cały czas liczę na Blizzarda i wiem, że to są takie no to są mrzonki, te marzenia ściętej głowy, no ale staram się nie rdzeje.
Powiem ci tak, ja czuję taką niesprawiedliwość totalną. Mi się obrywa zawsze, jak coś wspomnę o FIFA albo Call of Duty, ale ty tam battle passy, abonamenty, ciśniesz, płacisz i tam wszyscy
tak, wszyscy wiedzą, że ja jestem boomer, to wiesz, już nie ma nadziei dla mnie. Ciebie może chcą wyleczyć z tego jeszcze.
Nie ma nadziei dla sprawiedliwości na świecie. No, proszę Państwa, co jest, kończymy chyba. Pytanie, czy wciągnęła was ten Palworld, pograliście, kupiliście albo sprawdziliście w Game Passie. Co sądzicie o Piranii? Czy gralibyście w Alexa trójkę jak szaleni? No i oczywiście zapraszamy. Ja zapraszam o 11 w czwartek na streamka. Ty też, a ty wcześniej rano streamujesz, tak?
Tak, ale no tym razem z okazji dnia babci i dziadka to być może towarzysko będę musiał się tutaj bardziej rodzinnie wykazywać, więc może się okazać, że streamów nie będzie przez najbliższe dwa dni, ale to zobaczymy, to będę dawał znać. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo lubię bardzo streamować rano. Chciałem jeszcze coś dodać interesującego, jakiś żarcik chciałem, ale zapomniałem, proszę Państwa. Już wiem, to nie miał być żarcik. Chciałem powiedzieć, że część z Państwa być może jest znużonych faktem, że my znowu po raz kolejny mówimy o grach, ale to chyba na niedzielę mamy odrobinę inny temat. Ale my lubimy pogadać o grach, więc musicie nam to Państwo wybaczyć. Ja mam nadzieję, że dużo wyrozumiałości w tym zakresie jest, no bo jednak no tak trochę siedzimy w tych grach mocno, to nawet wypadałoby, żebyśmy o nich mówili.
To prawda.
Więc to znużenie tematami gamingowymi trochę jest być może dla nas zaskoczeniem. Ale następny będzie nie gamingowy, więc może dla komuś jest to dobra informacja.
A, bo coś będzie takiego, że będzie jednak gamingowy, nie wiadomo.
O, może coś do nich, tak, to prawda, co się może zdarzyć. No może się okazać, że sezon jest i wybitny w Diablo 4 i nie będę chciał o niczym innym rozmawiać. Ostrzegam Państwa. Co wątpię.
Bardzo prawdopodobne, bardzo.
Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Trzymajcie się, cześć.